Drodzy bracia i siostry, Słowo Boże, którym chciałbym podzielić się z wami, dotyczy składania świadectwa. I może otwórzmy Ewangelię Marka, 5 rozdział. Tutaj czytamy od pierwszego wersetu w 5 rozdziale. Nie będziemy czytać całego tego fragmentu. Od 1 do 20 wersetu czytamy o tym, kiedy Pan Jezus uwolnił człowieka opętanego od demonów, opętanego przez moce ciemności. Uwolnił go Pan Jezus i potem czytamy od 18 wersetu tak. A gdy wstępował do łodzi, oczywiście chodzi o Pana Jezusa, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł, idź do domu swego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się zdumiewali. A więc człowiek doświadczył potężnego, niezwykłego. W Biblii czytamy być może jeden z najtrudniejszych przypadków, jeśli chodzi o ludzi związanych przez moce ciemności. A więc czytamy o tym człowieku, że zachowywał się strasznie, zachowywał się w taki sposób, że ludzie go się bali, że był postrachem w tej okolicy, w tej miejscowości. Doświadczył Bożego uwolnienia i teraz ten człowiek chce być z Jezusem, chce iść za Jezusem, chce doświadczać cały czas tego błogosławieństwa Bożego, tej społeczności, bliskiej społeczności z Jezusem. A Pan Jezus tutaj mówi do niego coś bardzo dziwnego i to jest jeden z fragmentów, które są ciekawe, interesujące z tego właśnie względu, że człowiek chce iść za Jezusem, a Pan Jezus mówi idź do swoich, idź do domu swego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Od razu po tej zmianie, po tym doznaniu uwolnienia, doświadczeniu uwolnienia, ten człowiek chce iść za Jezusem. Co go pociągało? Trudno powiedzieć. Ciekawe jest właśnie to, że Pan Jezus mówi mu, idź do swoich, idź tam do tych ludzi, z którymi do tej pory przebywałeś, do tych ludzi, którzy się ciebie pewnie bali, idź do swoich, tam do dziesięciogrodu i opowiadaj, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Inny fragment jeszcze przeczytamy, jeszcze trzy inne króciutkie przeczytamy. Kolejny jest z 9 rozdziału Dziejów Apostolskich, 19 do 22 wersetu. Poprzednie wersety mówią o tym, jak Pan Jezus, jak nawrócił się Saul, późniejszy apostoł Paweł, Bóg go zmienił. Czytamy tą dramatyczną historię, tą dramatyczną przemianę, kiedy oślepł, kiedy upadł i przeżył takie potężną przemianę. I czytamy od 19 wersetu. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, zdumiewali się i mówili, czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia Tego i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów? Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. A więc minęło tylko te 3 dni, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Inny fragment w Ewangelii Jana, 4 rozdział Ewangelii Jana, 28-29 werset. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Kolejna osoba, kobieta, Samarytanka, która, jak czytamy, była grzesznicą, miała 5 mężów, a z 6, którym żyła, to nie był jej mąż. Osobą, która prowadziła takie niemoralne życie, kiedy spotkała się z Jezusem Chrystusem, od razu, natychmiast po tym spotkaniu z Jezusem Chrystusem, natychmiast po tym doświadczeniu, doznaniu, pobiegła do miasta i co robiła? Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. I jeszcze jeden fragment Słowa Bożego z księgi starotestamentowej, księgi Estery, 4 rozdział, werset 14. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? chodzi, tutaj przekazuje te słowa Mordochaj, wuj Estery do niej, do Estery przekazuje takie słowa, zachęty do tego, aby ona powiedziała, przekazała wiadomość, bo chodziło o ocalenie całego narodu żydowskiego. Przeczytałem te wersety, bracia i siostry, po to, aby dzisiaj nas zachęcić do składania świadectwa. Zachęcić do składania świadectwa, bo po to żyjemy. Amen. Po to żyjemy, aby składać świadectwo Ewangelii łaski Bożej, jak czytamy, jak wypowiedział to przez usta swoje apostoł Paweł, aby składać świadectwo Ewangelii łaski Bożej. Co powiedziała Samarytanka, która po raz pierwszy spotkała się z Jezusem? Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Pan Jezus wzbudził w sercu tej kobiety, tej Samarytanki, takie zainteresowanie samym sobą. Ta kobieta też coś takiego przeżyła. Dla niej zdumiewające było to, że był ktoś, że był człowiek, który powiedział jej wszystko, co ona uczyniła, że zna ktoś jej życie, że spotkała kogoś, kto wie o niej doskonale wszystko, każdy szczegół jej życia. I ona nic innego nie mówiła, tylko właśnie to. Ona mówi, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kto mógł wiedzieć wszystko, co ona uczyniła? No, żaden z mężów, chociaż ich miała pięciu, pewnie nawet ten piąty nie wiedział wszystkiego, bo jeśli ktoś takim życiem żyje, to nie przyznaje się do tych grzechów tak chętnie, a więc pewnie nawet ten piąty mąż wszystkiego nie wiedział, pewnie nawet ten szósty, z którym żyła, też wszystkiego nie wiedział, ale był ktoś, kto wiedział wszystko i to było dla tej kobiety bardzo zdumiewające, bardzo zastanawiające i to, kiedy ona pobiegła do swojego miasta, to przekazywała. Chodźcie i zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. I pytanie jest, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Co takiego było w tej kobiecie i jak to jest możliwe, że całe to miasto zainteresowało się tym zdaniem? Bo to jest dla mnie przynajmniej, nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest naprawdę zdumiewające. Jak to możliwe, że kobieta dotąd pogardzana, bo takimi osobami pogardzano, dzisiaj to już może mniej się pogardza, dzisiaj nawet prezydentem może być ten, kto ma czwartą żonę i się tym nie przejmują. W niektórych krajach się tym trochę przejmują, ale w wielu krajach się tym w ogóle nie przejmują. Nie jest ważne to, czy ktoś ma życie, prowadził życie wcześniej jakieś niemoralne albo być może był jakimś złodziejem. Ja słyszałem niedawno o którymś z prezydentów, że to był jeden z największych złodziei wcześniej, a potem został prezydentem, bo był jakiś tam sprytny i wtedy pogardzano takimi osobami. Nie była ta osoba lubiana, być może palcami ją pokazywano, wytykano ją palcami, że to właśnie ta, która już ma szóstego mężczyznę. Co było takiego, że teraz ci ludzie, znający ją ludzie, tak bardzo zainteresowali się tym świadectwem, które ona przyniosła? Bo przecież mogli jeszcze raz wzgardzić jej słowami. Mogli powiedzieć, kobieto, ty nam chcesz coś tutaj przekazywać, ty nas chcesz uczyć, ty nam chcesz mówić te takie rzeczy, takie bajki mogli powiedzieć. Okazuje się, że ludzie, kiedy usłyszeli to świadectwo tej kobiety, wyruszyli na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Być może jej twarz była inna. Być może jej twarz była taka, jak powiedziałem dzisiaj na początku nabożeństwa. Prawie wszyscy byli uśmiechnięci na początku nabożeństwa. To się nieczęsto zdarza, naprawdę nieczęsto, a ja chciałbym to bardzo często widzieć. Kiedy wyjdę tutaj o 10 albo o 18 w czwartek, bym był bardzo uradowany, gdyby wszyscy byli tacy wręcz rozanieleni, uszczęśliwieni, tacy pobudzeni do uwielbiania Boga, tacy szczęśliwi. Bo czasem postawa człowieka, nawet mina, jego zachowanie może być albo zachęcające, albo zniechęcające. Może tak być? No gdyby tak się zdarzyło, że w niedzielę o 10 przyjdzie tutaj 70, 80 czy 100 osób i wszyscy mają takie ponure miny, to ja nie wiem, co ja bym zrobił wychodząc tutaj. Pomyślałbym sobie, Boże, co się dzieje? Co się stało? A dzisiaj, kiedy popatrzałem na was, pomyślałem sobie, o, to dobry dzień mamy dzisiaj, bo prawie wszyscy uśmiechnięci. Być może ta kobieta właśnie z taką postawą przybiegła do miasta. Grzech był z pewnością dla niej ciężarem, bo grzech jest ciężarem. W jaki sposób ludzie obciążeni grzechem chodzą po tych ulicach naszego miasta? Kiedy obserwujemy z naszego balkonu tam na ulicy Sienkiewicza boisko koło szkoły, to tam zazwyczaj widzimy młodych. Młodych. I najszczęśliwsi są wtedy, kiedy już sobie popiją. A popijają prawie każdego dnia tam. I wtedy są szczęśliwi. Ale czy oni tak naprawdę są szczęśliwi? To coś, co wypili, daje im ich ogłupi i potem nawet nie panują nad sobą. Młode dziewczyny, 12-letnie może 11-letnie robią tam takie rzeczy, które nie godzi się powtarzać. A więc wtedy ludzie myślą, że się cieszą, ale tak naprawdę człowiek, który spotyka się z Jezusem Chrystusem, dopiero może przeżywać wspaniałą radość, wspaniałe błogosławieństwo. Do tej pory pewnie ta kobieta nie była w stanie spojrzeć prosto ludziom w oczy, a teraz przybiega do tego miasta z radością w swoim sercu i bardzo wyraźnie, bardzo stanowczo mówi: chodźcie, chodźcie, bo jest coś interesującego. Z jakimś niezwykłym, niespotykanym dotąd entuzjazmem wpada do tego miasta i chodźcie. Chodźcie, bo spotkałam kogoś szczególnego. Zobaczcie człowieka. I właśnie pytanie, co było w życiu tej Samarytanki tego dnia? Być może do tej pory była smutna, nie potrafiła się uśmiechać, bo ten grzech był jej ciężarem. Teraz szczęśliwa, pełna pokoju Bożego, radości, przychodzi i zaraża tą swoją postawą ludzi w tym mieście i oni przychodzą na spotkanie z Jezusem. Bo czytamy w tej historii, czytamy w tym fragmencie Słowa Bożego w Ewangelii Jana, że całe miasto wyruszyło na spotkanie z Jezusem. I potem wielu z tych ludzi uwierzyło. Nawet jest taki werset, który mówi, że wielu ludzi uwierzyło na jej świadectwo, a potem jeszcze więcej ludzi uwierzyło już nie na jej świadectwo, ale na to, co usłyszeli z ust Pana Jezusa. A więc było w niej coś takiego zaraźliwego. Mówię to po to, bo drodzy bracia i siostry, kiedy jesteśmy świadkami Chrystusa, a świadkami Jezusa jesteśmy, amen, jesteśmy, nie ma tutaj żadnej innej opcji, jesteśmy, możemy być właściwymi świadkami albo niewłaściwymi świadkami, możemy być tym światłem świecącym na górze albo możemy być ukryci pod korcem, pod łóżkiem, możemy być ludźmi zarażającymi do czegoś pozytywnego, zarażającymi do innych do pójścia za Chrystusem, albo możemy być zniechęcającymi, jesteśmy świadkami. I ta Samarytanka najprawdopodobniej przybiegła do miasta i wszyscy coś w niej rozpoznali. Rozpoznali ten entuzjazm, rozpoznali tą radość, rozpoznali, a pewnie i usłyszeli to wspaniałe poselstwo, które ona głosiła. Jedno zdanie. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kochani, jeśli przekazujemy świadectwo w taki ponury sposób, w taki sposób, że minę mamy jakąś niezadowoloną, jakbyśmy byli nieszczęśliwi z tego powodu, to kogo zarazimy? Być może zniechęcimy kogoś, ale nikogo nie zapalimy, nikogo nie zarazimy. A więc Ewangelia, dobra nowina, radosna nowina ma być przekazywana właśnie w taki radosny sposób. Jeden z mężów Bożych, żyjących nie wiem kiedy, powiedział tak: najlepszym argumentem przemawiającym za chrześcijaństwem są sami chrześcijanie, gdy są pełni radości, przekonani co do swoich racji, spójni w wierze i postępowaniu. A więc pełni radości, przekonani co do swoich racji. Kiedy mówimy o Jezusie, to nawet gdyby stanął z pistoletem ktoś przeciwko nam i powiedział: jeśli się go nie wyprzesz, to cię zabiję. A my mówimy: nie, Jezus Chrystus jest Panem, jest Zbawicielem. Przekonani co do swoich racji. Co do racji oczywiście tutaj mam na myśli racje biblijne, Słowo Boże. Spójni w wierze i postępowaniu. Wyznajemy wiarę w Chrystusa. Wyznajemy to, że żyjemy życiem czystym. Amen. A czystym życiem żyjemy? Ten człowiek mówi tak, że jeszcze raz powiem: najlepszym argumentem przemawiającym za chrześcijaństwem są sami chrześcijanie, gdy są pełni radości, przekonani co do swoich racji, spójni w wierze i postępowaniu. A najmocniejszym argumentem przeciw chrześcijaństwu są także chrześcijanie, którzy są smutni, ponurzy, zarozumiali i ciaśni w swoich poglądach, mściwi często, i wtedy chrześcijaństwo umiera. A więc postawa nasza troska o innych, przekazywanie także oczywiście świadectwa, ale nasza postawa, nasze oddanie Bogu i ten entuzjazm, ta radość jest jest zarażające, tak jak było w przypadku tej właśnie kobiety. Księga Izajasza nam powiada, że będziemy czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Czerpać z radością codziennie, każdego dnia. Nawet w szpitalu czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Ktoś chory, ja wczoraj tak jeszcze wieczorem myślałem, czytając te fragmenty, szczególnie kiedy przeczytałem ten fragment z Księgi Estery, kiedy Mordochaj mówi do Estery, kto wie, czy w tym okresie nie dostąpiłaś godności królewskiej, aby ocalić naród żydowski. Kto wie, czy czasem nie znajdujemy się w szpitalu po to, bo tam ktoś leży, aby mu przekazać Ewangelię. Kto wie? Dlatego, bracia i siostry, bądźmy czujni, wrażliwi na to, bo kto wie, czy jutro w sklepie nie spotkasz kogoś, kto będzie potrzebował Chrystusa. Kto wie, czy w pracy ktoś nie będzie cierpiał i potrzebować będzie pociechy od Zbawiciela. Kto wie? Kto to wie? Jeśli będziemy wrażliwi, Pan Bóg to wie i Pan Bóg kieruje naszymi krokami. Księga Przypowieści Salomona nam mówi, że kto mi pomoże, jak mówi? Wiecie, o jaki werset chodzi? Chodzi o taki, że człowiek obiera swoją drogę, ale Pan kieruje jego krokami. Nie powiedziałem dokładnie tego fragmentu, ale Pan kieruje naszymi krokami. Pan nas prowadzi. My czasem robimy sobie plany, budujemy sobie jakiś tam scenariusz, jakieś plany sobie robimy i nagle pojawia się na tej drodze, którą sobie zaplanowaliśmy, ktoś, kto potrzebuje Ewangelii. Potrzebna nam jest właśnie taka wrażliwość, bo kto wie, czy nie pojawi się jakiś człowiek jutro, a może nawet jeszcze dzisiaj, który będzie potrzebował Ewangelii. I kiedy czytamy Słowo Boże, zauważamy, jak wielką rangę, jak wielkie znaczenie w życiu Kościoła ma właśnie nasze świadectwo, chrześcijańskie świadectwo. Apostoł Paweł po kilku dniach pojadł i poszedł głosić. 3 dni pościł, był ślepy jakiś czas, Ananiasz przyszedł, włożył na niego ręce, potem pojadł, a już zaczął zwiastować Ewangelię o Jezusie Chrystusie. A więc to ma bardzo wielkie znaczenie. Zachodzi pytanie, kiedy mamy rozpocząć składanie świadectwa, bo wiemy, że to jest zadanie dla każdego chrześcijanina. Kiedy mamy rozpocząć składanie świadectwa? Przygotować się 10 lat w seminarium? Przygotować się w jakiejś szkole biblijnej? Do zboru trzeba chodzić 5 lat i wtedy rozpocząć? Nie, zaraz. Najlepiej zaraz. I okazuje się, że tacy chrześcijanie mają najlepsze rezultaty w głoszeniu Ewangelii. Świadectwo o Jezusie Chrystusie, o tym, co On dla nas uczynił, naprawdę jest niezwykle, niezwykle ważne. I Pan Jezus to wielokrotnie mówi, Słowo Boże o tym nam wielokrotnie mówi. I najlepiej rozpocząć to świadczenie od razu, zaraz po nawróceniu, kiedy narodziliśmy się na nowo. Jeśli człowiek wierzący nie świadczy, nie świadczy tydzień, nie świadczy miesiąc, nie świadczy rok, to co to za świadek? Świadek Chrystusa. To co to za światłość? Dlaczego? Można by się zastanowić, można by zadać pytanie. Ale wtedy jest taka obawa, że jest jakaś choroba. Albo nie przeżył tego, o czym powinien mówić, albo do końca nie doświadczył przemiany swojego serca, swojego życia, albo się boi, żyje gdzieś tam w konspiracji, żyje w ukryciu i nie chce się ujawnić, bo i tu może być wiele odpowiedzi, bo stracę kolegę, bo stracę koleżankę, bo mnie wyśmieją, bo to, więc lepiej nie mówić. Ale kochani, jeśli człowiek w takiej konspiracji żyje i mija tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem, a on nawet rodzicom swoim nie powiedział albo najbliższym swoim nie powiedział, to znaczy, że coś w jego życiu jest nie w porządku, że się niewłaściwie rozwija, bo Słowo Boże nam mówi, że ci, którzy poznali Chrystusa, Zacheusz, kiedy spotkał się z Jezusem, czytamy, że przyjął go z radością, że było wiele, wiele radości w tym domu, bo doznał przemiany swojego serca. A więc od razu po nowonarodzeniu mamy możliwość i powinniśmy głosić Ewangelię, przekazywać dobrą nowinę, bo ludzie ich potrzebują. Rodzimy się na nowo, jeśli przyjmujemy Chrystusa, najlepiej mówić, najlepiej świadczyć od razu, dlatego że potem nam to coraz lepiej idzie. Co robić? Co zrobić, aby osoba, która nie posiada pragnienia do głoszenia Ewangelii, aby to pragnienie posiadała? Bracia i siostry, pomyślmy o swoich najbliższych, o bracie swoim. Pomyśl o swoim bracie, który jest niezbawiony. Pomyśl o siostrze, która jest niezbawiona. Pomyśl o rodzicach, którzy są niezbawieni. Mężu, żonie, pomyśl o bliskich, dziadkach, którzy są niezbawieni. I pomyśl o tym, gdyby Pan Jezus przyszedł, gdyby przyszedł dzisiaj, ja byłbym w niebie, a mój brat w piekle, niezbawiony. No przecież trzeba coś zrobić, aby go zdobyć dla Jezusa Chrystusa, albo jakiś bliźni, czy jakiś sąsiad, na którym mi zależy. Nam tak naprawdę na wszystkich powinno zależeć, bo wszyscy są dla Boga bardzo, bardzo cenni. Co zrobić, aby jakiej rady udzielić komuś, kto nie ma pragnienia do głoszenia Ewangelii? Słowo Boże nam mówi, że to, co widzieliśmy, to, co przeżyliśmy, to, co ręce, oczy nasze widziały, czy ręce nasze dotykały, to przekazujemy. A więc tylko to mamy do przekazania. To żadna wielka filozofia, żadna jakaś głęboka teologia, to, co przeżyliśmy. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam, a więc świadectwo swoje. Przecież to, co przeżyliśmy, jest tak wielkie, tak piękne, tak wspaniałe i dlatego warto to przekazywać każdemu, nawet przygodnie spotkanym ludziom warto to przekazywać. Co zrobić, jeśli ktoś nie ma takiego pragnienia? Trzeba się do tego zmusić, trzeba przyjąć, że to jest polecenie Chrystusa i skoro to jest polecenie Chrystusa, to ja powinienem się do tego zastosować. Jeśli się boję, to mogę się modlić. Jeśli mam różne przeszkody wewnątrz, w sobie, to trzeba przemóc i raz spróbować, i drugi raz spróbować, i trzeci raz spróbować, i potem już pójdzie łatwiej. Dlatego, bracia i siostry, świadectwo ma wielkie znaczenie w naszym życiu, bo Bóg się do niego, do tego naszego świadectwa przyznaje. I chrześcijańskie świadectwo jest wyznaniem ustami swojej wiary w Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział, jeśli kto mnie wyzna ustami, tego ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Inny fragment liście do Rzymian jest napisany, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że że Bóg go wzbudził z martwych, zbawiony będziesz. Jeśli ustami wyznasz, czy to tylko chodzi o to, że wyznamy w czasie chrztu? Nie tylko, to jest bardzo ważne, oczywiście, ale mamy wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa, bo właśnie wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa powoduje to, że ludzie, którzy są dla nas jacyś nieprzyjaźni, nagle stają się tacy powiedzmy, ostrożni. Kiedy byliśmy w Tucznie na ewangelizacji, jeden mężczyzna, no też pod wpływem alkoholu, tam ciągle coś pokrzykiwał, nawet chciał mi zabronić, mówi, weźcie mu ten mikrofon. Bo ja tam parę razy wyszedłem, no bo była taka potrzeba. A on chciał, żeby zespół śpiewał, więc on nie chciał mnie słuchać, tylko on chciał, żeby zespół śpiewał. Co mu się podobało? Pewnie muzyka i pieśni. A może jeszcze coś innego mu się podobało? Weźcie mu ten mikrofon. Ale potem rozmawiałem troszeczkę z nim, no to już był inny. Kiedy się sam na sam z takim człowiekiem rozmawia, to jest zupełnie inaczej. Gdzieś tam za płotem to podnosił ręce i coś tam wykrzykiwał. Przeszkadzał innym, ale to nie było aż takie straszne. Ale kiedy z tymi ludźmi porozmawiamy, kiedy wyznamy im wiarę w Jezusa Chrystusa, powiemy, że ich Bóg kocha, ci ludzie zaczynają mięknąć, zaczyna się coś w ich sercu dziać. Bracia i siostry, kiedy wyznajemy świadectwo, składamy świadectwo o Jezusie Chrystusie, doznajemy zbawienia, doznajemy wolności, zbawienia. Zbawienia doznajemy, tak. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, zbawiony będziesz. Jeśli kto mnie wyzna swoimi ustami, tego ja wyznam, mówi Pan Jezus, ale kto nie wyzna mnie swoimi ustami, tego i ja nie wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. A więc świadectwo, składanie świadectwa o Jezusie Chrystusie powoduje to, że jest w tym jakaś troska o nasze osobiste zbawienie. Tak więc nie zapominajmy o tym, drodzy bracia i siostry. Kiedy mamy składać świadectwo? Zawsze, zawsze, zawsze być gotowi. W każdej chwili naszego życia mamy być gotowi. Bracia i siostry, jak to jest w naszym życiu? Czy mamy pragnienie? Mamy pragnienie? Może jesteście tym trochę znudzeni, że to po raz kolejny mówię, ale Powiedziałem tutaj w czwartek młodzieży, że naprawdę jestem niezwykle uradowany, że oni idą w piątek do domu pomocy społecznej. Naprawdę niezwykle jestem z tego powodu uradowany. A kiedy córki wróciły, jedna z córek mówi: tato, w DPS-ie przebudzenie. Mówi: ludzie, tak, tak, uwielbiali Boga razem z nami, tak, tam machali w różne strony i tak się pięknie zachowywali. Na wózkach inwalidzkich, chorzy, zmęczeni życiem, a jednak czegoś doznali, czegoś doświadczyli. Być może wielu z nich niewiele z tego rozumie, ale jak pięknie usłyszeć, że tak właśnie ludzie reagują na Ewangelię. Dlatego składajmy to chrześcijańskie świadectwo, drodzy bracia i siostry. Niech przykład Samarytanki, niech przykład apostoła Pawła, który od razu głosił Ewangelię, czy przykład chociażby Andrzeja, który poszedł powiedzieć do Piotra, że znaleźliśmy Mesjasza, a potem Filip mówi do Natanela: znaleźliśmy tego, mówią prorocy, coś takiego, znaleźliśmy. A więc każda z tych osób mówi: chodźcie, zobaczcie, coś znaleźliśmy, coś pięknego, coś fantastycznego, coś wspaniałego. I to jest właśnie treść naszego świadectwa. Chodźcie do Jezusa, bo On jest tak wspaniały, tak cudowny, tak dobry, tak kochający, tak pełen przebaczenia, miłości do każdego grzesznika, do każdego człowieka. A potem dalszą treść Ewangelii to już znamy. Tak więc, bracia i siostry, bądźmy otwarci na głoszenie Słowa Bożego, bo oby nikogo kiedyś nie zaskoczyło właśnie taki zarzut. Miałeś tyle możliwości, aby głosić Ewangelię. Tyle ludzi postawiłem na Twojej drodze, aby im przekazać Ewangelię. Z tyloma ludźmi spotkałeś się w pracy. Komu przekazałeś Ewangelię? Komu powiedziałeś tą dobrą nowinę, tą fantastyczną nowinę? Komu ją przekazałeś? Boże, pomóż, żebyśmy czegoś takiego nie usłyszeli nigdy. Dobra nowina nam została przekazana, aby ją dalej nieść, aby ją dalej przekazać. Dlatego nie zmarnujmy naszego czasu, nie zmarnujmy tych okazji, ale bądźmy wrażliwi na Boże prowadzenie, na Boży głos, bądźmy otwarci na to, aby w momencie, kiedy człowiek potrzebuje, a nawet nie tylko wtedy, ale szukajmy okazji, szukajmy możliwości, aby Ewangelię innym ludziom przekazać, bo Chrystus przychodzi. Pan Jezus nadchodzi i ja wielokrotnie się pocieszam tą myślą, że w niebie będzie nie tylko szczęście i radość, ale w niebie będzie też tak, że ci wszyscy, dla których byliśmy jakimkolwiek błogosławieństwem, w niebie, jeśli się znajdą w niebie, przyjdą, powiedzą: wiesz co, gdyby nie ty, gdyby nie te słowa, które powiedziałeś tam w parku do mnie wtedy, gdzie ja bym był? I być może wtedy z jakąś niebiańską, nieziemską, ale niebiańską radością nam podziękują, a my taką samą niebiańską satysfakcję będziemy przekazywać i powiemy: Boże, dobrze, że nie zmarnowałem tej okazji. Ale jeśli będzie tak, że staniemy przed Bogiem i będziemy widzieć te możliwości, te szanse przekazania Ewangelii, a z nich nie skorzystamy, to myślę, że to będzie takie jakieś nieprzyjemne. Niebo nie może być nieprzyjemne, ale będzie ten moment nieprzyjemny, że sobie uświadomimy te zmarnowane szanse. Tak jak bogacz, który miał taką szansę zająć się biedakiem, tym Łazarzem. Ale po co mu się zajmować kimś drugim? A gdyby się zajął, miałby zapisane w niebie, a tak w piekle się znalazł. Dlatego, bracia i siostry, bądźmy otwarci, bądźmy posłuszni Słowu Bożemu i jeśli nie masz pragnienia w swoim sercu, aby głosić Ewangelię, zmuś się do tego raz. Zmuś się potem być może drugi raz i być może wstąpi jakaś siła, jakaś chęć do tego, aby dalej głosić Ewangelię, składać świadectwo.